śmiało możemy powiedzieć, że relacje zmieniają nas. Relacje z ludźmi dookoła nas są tymi rzeczami, które nas zmieniają. A same relacje rozwijają się poprzez poznanie. Przez poznanie. Teraz, Pan Bóg jest Bogiem relacyjnym. Pan Bóg jest Bogiem, który chce, abyśmy Go poznawali. Aby to poznanie powodowało, że ta relacja z Nim nas zmienia. I właśnie dlatego Pan Bóg objawił nam się w osobie Jezusa, abyśmy przez Jezusa mogli Go poznawać. I właśnie dlatego nasza nowa seria kazań z Ewangelii Jana przez następne 6 tygodni będziemy patrzeć na to, co apostoł Jan mówi o Jezusie. Tak, abyśmy mogli Go poznać i abyśmy poznając Go i poprzez to, że nasza relacja z Nim wzrasta, staje się głębsza, abyśmy mogli znaleźć sens życia, głębszy cel, głębszą radość, abyśmy mogli zmieniać się poprzez relację z Nim. Dlatego przez następne 5 tygodni będziemy patrzeć na to, co Jezus mówi sam o sobie, a dzisiaj wyjątkowo popatrzymy na to, co Jan Chrzciciel mówi o Jezusie. Jan Chrzciciel. Dlaczego zaczynamy od świadectwa Jana Chrzciciela? No, po pierwsze, że od niego się zaczyna Ewangelia, ale po drugie, ponieważ sam Jezus w Ewangelii Mateusza w 11 rozdziale mówi nam, że Jan Chrzciciel był największym z ludzi. Jan Chrzciciel był największym z ludzi. Kto jest dla ciebie największym człowiekiem, największym z ludzi? Ktokolwiek to jest, to musi być ktoś, kto ma niesamowity, duży autorytet. Sam Jezus mówi do niego, że jest największym z ludzi. Po drugie, Jan Chrzciciel był największym prorokiem. Był oczekiwanym od tysięcy lat, albo przynajmniej setki lat przez Izrael. Ale mimo wszystko, że był tak wielkim prorokiem i największym z ludzi, według Jezusa, kiedy zobaczył samego Jezusa, kiedy szedł do Niego, powiedział, nie jestem godzien rozwiązać Jego sandałów. To znaczy, mimo tego, że ja jestem największy z ludzi, różnica między mną a Nim jest tak ogromna, że nawet nie jestem w stanie Mu służyć. Nawet nie mogę robić tego. Nawet nie jestem godzien robić tego, co niewolnik robi swojemu Panu. Dalej Jan Chrzciciel powiedział, on musi stawać się większy, a ja muszę stawać się mniejszy. Innymi słowy, on jest warty tego, aby oddać Mu absolutnie wszystko. Aby nie ufać sobie w życiu, ale ufać całkowicie Jemu. On jest tego wart. W takim razie, co zobaczył ten największy z ludzi, kiedy zobaczył Jezusa? Że Jego życie już nigdy nie było takie same. Co zobaczył? Dokładnie to, co zobaczył Jan Chrzciciel, możemy zobaczyć i my, ponieważ czytamy o tym w pierwszych 14 wersetach. Po pierwsze, w wersecie 1 i 14, apostoł Jan, nie Jan Chrzciciel, mówi nam, że Jezus jest Bogiem, który objawił się jako Słowo i zamieszkał między nami. Autor 4 Ewangelii, apostoł Jan, rozpoczyna słowami, na początku było. Te słowo na początku było, to te same słowa, które widzimy w Księdze Rodzaju, które opowiadają o stworzeniu świata, o nowym początku. I apostoł Jan używa tych samych słów, aby zasygnalizować, że mamy do czynienia z kolejnym nowym początkiem. Ale tym razem nie początkiem nowego świata, ale początkiem nowej relacji między Bogiem a człowiekiem. To znaczy w stworzeniu Pan Bóg objawił się człowiekowi w obrazie człowieka. Jesteście stworzeni na mój obraz. Ale w Nowym Testamencie, w Ewangelii Jana, Pan Bóg objawia się nam bardziej dosadnie. Objawia się nam w osobie Jezusa Chrystusa. Przychodzi osobiście. Dlaczego? Abyśmy mogli Go poznać. I Jan nazywa Jezusa Słowem. Dlaczego nazywa Go Słowem? Nie ma lepszego sposobu, aby poznać drugiego człowieka, aniżeli poprzez rozmowę, poprzez wymianę słów. I jakość tych słów uzależnia to, jak bardzo się poznajemy. To znaczy, do niektórych z was, kiedyś się poznaliśmy i przedstawiłem się. I tyle się znamy. Niektórych z was znam, bo wiem, że tu teraz jesteście, bo stoję tutaj, wy tam siedzicie, więc was widzę. Ale z niektórymi z was opowiedziałem historię swojego życia i znamy się dość głębiej, znamy się dość mocniej. Do jednej osoby z was, która gdzieś biega z Natanem, a nie ma szkółkę, powiedziałem, kocham cię i dzisiaj jesteśmy małżeństwem. Słowa objawiają nam siebie i zmieniają poziom naszej relacji. Jan Chrzciciel zobaczył Boga, który stał się jednocześnie człowiekiem. Stał się człowiekiem, aby zakomunikować swoją miłość do nas. On stał się Słowem. On stał się tym, on przyszedł do nas w takim poziomie, abyśmy my mogli go zrozumieć, abyśmy mogli go zobaczyć, abyśmy my mogli zakosztować relację z Nim. Pan Bóg nie wysłał nam maila. Pan Bóg nie pozostawił wiadomości głosowej. Wiecie, jak czasami macie taką trudną rozmowę z kimś, albo macie mieć taką trudną rozmowę i dostajecie takiego SMS-a długiego, który pozostawia jeszcze więcej pytań i wątpliwości. Pan Jezus nie wysłał SMS-a. On przyszedł osobiście, on stał się Słowem, on przyszedł, rozmawiał, on stał się jednym z nas. Czy widzisz, jak Bóg zaangażował się w relacje z nami, aby objawić nam swoją miłość? Jedna osoba Trójcy stała się człowiekiem i na zawsze będzie człowiekiem. Jezus dalej jest człowiekiem, kiedy jest w niebie. Aby zakomunikować nam to, że nas kocha. To, że jesteśmy dla Niego ważni. Czy widzisz, jak bardzo zaangażował się Chrystus, jak bardzo zaangażował się Bóg w naszą relację z Nim, abyśmy my mogli Go poznawać i aby poprzez to znaleźć życie, o czym zaraz się dowiemy. Kiedy apostoł nazywa Jezusa Słowem, używa słowa logos, co ma jeszcze inne znaczenie, również istotne. W starożytnej Grecji ludzie szukali sensu życia. Szukali odpowiedzi na te najbardziej podstawowe pytania egzystencjalne. To znaczy, co ja tutaj robię? Dlaczego ja tutaj jestem? Jaki jest sens i znaczenie tego wszystkiego? I ludzie w tamtym czasie stwierdzili, że za tym całym stworzeniem stoi pewna zasada, pewna struktura filozoficzna, pewien model myślenia. I jeżeli my tylko znajdziemy, czym jest ta struktura filozoficzna, ten sposób myślenia, to wtedy znajdziemy sens naszego życia. I to coś, co nie wiedzieli, czym to jest, nazwali logos. Tak więc ludzie szukali logos, aby znaleźć sens życia. I apostoł Jan mówi, ja mam logos dla was. Ja wiem, czym jest ten logos, ale ten logos nie jest strukturą filozoficzną, ale jest osobą. I jeśli poznasz tą osobę, jeśli nawiążesz relację z tą osobą, to znajdziesz sens i cel swojego życia. To on jest tym, który jest dawcą. Dawcą życia. I jeśli on jest dawcą życia, on wie jak najlepiej, jak przez nie przejść, aby go nie zmarnować. Apostoł Jan mówi, mam dla was logos. A kiedy zobaczył go Jan Chrzciciel, to powiedział, większy jest ten. Większy jest on niż ja. On musi wzrastać, ja muszę stać się mniejszy. Dlaczego? On zobaczył. Jan zobaczył, że jego własny autorytet, to, że jest największym z ludzi, nie może być sensem jego życia. Jego kariera nie może być sensem jego życia. Bo tam nie ma sensu życia. Sens życia jest w Chrystusie. Wyobraźcie sobie człowieka, który kupił sobie iPhone'a, ale używa tego iPhone'a tylko do jednej rzeczy, do kalendarza, bo nie wie, jak go używać. Albo wyobraź sobie mnie, kiedy przyjechałem do Polski i byłem przyzwyczajony do grillowanego jedzenia, i chciałem sobie zrobić grilla na balkonie. Mówię, kupię sobie grilla i będę grillował na balkonie. Na szczęście sąsiad oznajmił mi, że jeden z 600 moich sąsiadów, a może ich być więcej, będzie bardzo niezadowolony, jeśli poczuje dym na balkonie. Poza tym straż może przyjechać. Widzicie, do iPhone'a potrzebujesz instrukcji obsługi. Do grilla wystarczy ci mądry sąsiad albo mądrzejszy. Ale żeby znaleźć cel i sens życia, nie potrzebujesz instrukcji Apple'a, nie potrzebujesz sąsiada, potrzebujesz Stwórcy. Tym Stwórcą jest Chrystus. I on przyszedł, aby oznajmić nam sens, aby oznajmić nam cel. Kiedyś zrobiono badania, co daje nam szczęście w życiu. Jak myślicie, co wyszło? Jakieś pomysły? Co daje nam prawdziwe szczęście w życiu? Okazuje się, że szczęście nie daje to, co masz. Wszyscy to wiemy, ale nie żyjemy według tego. Okazuje się, że szczęście nie daje nam to, co masz, ale to, czy to, co masz, daje ci sens i cel w życiu. Nie to, co masz, ale to, czy to, co masz, daje ci sens w życiu. Kiedy Jan Chrzciciel zobaczył Jezusa, uświadomił sobie, że wszystko inne obiecuje ci sens i cel, ale nie jest w stanie tego dostarczyć. Tylko Chrystus może to zrobić. Jezus jest Słowem. On jest Logosem, ale nie tylko to. 4 i 5 werset. Dowiadujemy się w nich, że Jezus jest światłem. Przeczytam. W Nim było życie, a życie było światłem ludzi. Światło zaś świeci w ciemności, a ciemność go nie ogarnęła. Jezus jest światłością, która świeci w ciemności. Ale aby poznać to światło, aby poznać światło Jezusa, musimy uświadomić sobie dwie rzeczy. Po pierwsze, musimy uświadomić sobie ciemność, która nas otacza. I po drugie, to, że Jego światło jest jedyną prawdziwą alternatywą na tą ciemność. Co mam na myśli? Pozwólcie, że spróbuję to zailustrować. Kiedyś będąc w południowej Australii, wybrałem się do jaskini. To była specyficzna jaskinia, ponieważ tam były rysunki jednych z pierwszych aborygenów, ludzi w Australii, którzy opisywali świat według rysunków na skałach. I kiedy byliśmy w tej jaskini, to one miały drzwi i te drzwi były zamknięte i było pewnie dla samej atmosfery, były światła były w środku, po prostu lampy były w środku z różnymi kolorami, czyli sztuczne światła. Więc byliśmy tam i nagle te światła się zepsuły. A ja jestem klaustrofobikiem i pewnie jeszcze wiele innych rzeczy. Ale jestem też klaustrofobikiem. I kiedy zgasły światła, to mnie ogarnęła panika, bo pomyślałem, nie wiedziałem, czy zgasły światła, czy ja nagle straciłem wzrok. Było tak ciemno. Czułem, że zaraz wybuchnę, że muszę zrobić coś, biec, nie wiem, wpadłem w panikę. Ale nagle, to może trwało 5 sekund, może mniej, nie wiem, ktoś otworzył drzwi. I ta jaskinia, i światło słoneczne wypełniły tą jaskinię. To światło słoneczne było dla mnie jak balsam na serce. Poczułem się tak, jakbym nagle odzyskał wzrok, mimo tego, że go nie straciłem. Poczułem szczęście. Ale widzicie, gdyby te światła nie zgasły, to ja nigdy nie zrozumiałbym, jak piękne jest światło promieni słonecznych. Ponieważ byłem w ciemnej jaskini, ale te alternatywne, sztuczne światła absolutnie mi wystarczały. Teraz. Wydaje mi się, że ta jaskinia jest świetną ilustracją naszego życia. Albo przynajmniej możemy zailustrować do pewnego stopnia nasze życie. Nasze życie jest pełne ciemności. Problem w tym, że w życiu mamy tyle alternatywnego światła, że nie zdajemy sobie z tego sprawy. Wiecie, czym jest to alternatywne światło? Wszystko to, co pozwala nam zapomnieć o tym, że życie jest krótkie, wszystko to, co pozwala nam zapomnieć, że pewnego dnia umrzemy, że najlepszą pracę można stracić, że najlepszy przyjaciel może się zostawić, okłamać. Używamy alternatywnego światła po to, aby zapomnieć o tym, że wokół nas jest pełno ciemności. Każdy z nas szuka tego alternatywnego światła w czymś. To są zawsze dobre rzeczy, ale one stają się absolutnymi rzeczami. Pozwólcie, że wytłumaczę bardziej. Wyobraźcie sobie dwie kobiety. Obydwie w tym samym momencie straciły i pracę, i chłopaka. Albo w krótkim przeciągu kilku dni. I ta pierwsza, kiedy straciła pracę, mówi, no jestem smutna. Było jej bardzo smutno. Ale kiedy straciła chłopaka, to nie widziała sensu życia. Ta druga, w tym samym czasie, najpierw straciła chłopaka. Mówi, to będzie mi bardzo smutno, ale wyjdę z tego. Ale zaraz straciła pracę i mówi, nie widzę sensu życia. Dwie kobiety, dwa zupełnie różne reakcje. W czym jest różnica? W tym, że ta pierwsza, dla niej praca była czymś ważnym, ale chłopak był światłem w życiu. A dla drugiej chłopak był czymś ważnym, ale praca była światłem. Każdy z nas w swoim życiu szuka czegoś, co stanie się światłem. Coś, co pozwoli nam przeżyć tą prawdę, że życie jest trudne. Życie jest trudne i potrzebujemy czegoś, co da nam sens. Co oświeci to życie. Co sprawi, że mogę przeżyć kolejny dzień. I to są dobre rzeczy. W tym nie ma nic złego. To może być twój dom, to może być twoja rodzina, to może być praca, to może być hobby, to może być coś. Nie ma złego w tych rzeczach. Samo to jest dobre, ale problem polega jest wtedy, kiedy ta rzecz staje się absolutną rzeczą w twoim życiu. Kiedy staje się światłem. Kiedy staje się tą rzeczą, która sprawia, że ciemność nie ma znaczenia. Kiedy tak naprawdę, dopiero kiedy znajdziesz Chrystusa, kiedy On stanie się twoją rzeczywistością, kiedy On stanie się prawdziwym światłem, On jest jedyną osobą, On jest jedynym światłem, który może świecić tak mocno, że rzeczywistość śmierci, rzeczywistość tego, że wszystko możesz stracić, rzeczywistość choroby nie zabije cię. Będzie trudna, ale nie zabije cię. Czy widzisz? Wszystko inne w porównaniu do Niego jest tylko sztucznym światłem. On ma promienie słoneczne. On jest ten, który potrafi wypełnić twoje życie. W każdym momencie, przez cokolwiek przechodzisz. Powiedziałem już, że w starożytnej Grecji ludzie szukali logosu, sensu życia. Ale kiedy pojawił się Jezus i Jan Chrzciciel, te wszystkie szkoły filozoficzne były już tak rozbite szukaniem tego logosu, że stwierdziły, ale wiecie co? Nie ma logosu, nie ma sensu życia. I powiedzieli, żyjmy tak, żeby nie był. Żyjmy ze świadomością, że nie ma sensu życia. Problem w tym, że nikt tak nie potrafi żyć. Każdy z nas potrzebuje jakiegoś sensu i nawet ci, którzy mówią, że sensu nie ma, muszą go mieć, bo nie wstaliby rano z łóżka. Tak więc, dlatego w Grecji powstały dwie szkoły filozoficzne. Jedna nazywała się epikurejski, a drugi stoicki. Ten epikurejczycy doszli do miejsca, gdzie powiedzieli, dobrze, nie ma odpowiedzi na nasze pytania egzystencjonalne. Jedyne, co można zrobić, to miło spędzić czas, żyć dla przyjemności, pójść na imprezy, zjeść coś dobrego, dobrze się bawić. Znowu ta druga szkoła, stoicka, mówi, oni brzmili bardziej szlachetnie. Oni powiedzieli, nawet jeśli nie ma odpowiedzi, musimy żyć tak, jakby istniało dobro i zło. Bądź moralny. Bądź religijny, bądź silny. I jeśli popatrzymy na Wrocław dzisiaj, to wydaje mi się, że każdy z nas, każdy człowiek we Wrocławiu żyje albo bliżej jednej szkoły filozoficznej, albo drugiej. Jedni mówią, w życiu chodzi o to, żeby było mi dobrze. Muszę mieć dobrą pracę, muszę mieć dobre mieszkanie, muszę mieć pieniądze, żeby jeździć na regularne wakacje. Nie wiem, o co chodzi w życiu, ale wiem, że chcę znaleźć satysfakcję. Chodzi o to, żeby było dobrze. A drudzy ludzie mówią, okej, chodzi o to, żeby być moralnym. Żeby ludzie, kiedy patrzą na ciebie, to widzieli, że jesteś dobrym człowiekiem. Chodzi o to, żeby oszczędzać. Chodzi o to, żeby do kościoła chodzić. Czego tak naprawdę szukamy? Czego szukamy? Szukamy światła. W jeden albo w drugi sposób. Nie jesteśmy w stanie żyć bez sensu, bez znaczenia. Każdy z nas potrzebuje wiedzieć, potrzebuje w jakimś stopniu w swoim życiu poukładać go tak, aby mieć znaczenie, sens i cel. Ale kochani, chrześcijaństwo to nie jest ani stoicyzm, ani epikureizm. Chrześcijaństwo ma zupełnie inny paradygmat. Chrześcijaństwo to życie jako Boże dziecko. Co mam na myśli? Werset 4. Jest mi napisane, że Jezus jest życiem. Jak możemy doświadczyć tego życia? Aby żyć, muszę się urodzić. Aby przeżyć przygodę w podróży, muszę najpierw wyjechać z miejsca i podróżować. Tak więc jak mogę żyć? Co muszę zrobić, aby przeżyć to życie, o którym mówi Jezus? Werset 14. My doświadczamy tego w relacji z Bogiem jako Jego dzieci. Lecz tym wszystkim, którzy Go przyjęli, dał przywilej stania się dziećmi Boga, tym, którzy wierzą w Jego imię. Teraz. Bóg stworzył świat i niektórzy ludzie mówią, że my wszyscy jesteśmy dziećmi Boga. To jest trochę niebiblijne, ponieważ tak, wszyscy jesteśmy stworzeni na obraz Boga, ale Pan Bóg mówi, że tylko tym, werset 4, którzy uwierzyli w Jego imię, naprawdę mogą szczyć się nazwą dziecka Bożego. Są w relacji z Bogiem jako dziecko Boże. Wyobraź sobie Marcin. O, nie będę cię wywoływał, ale użyję cię do ilustracji. Znamy się z Marcinem jakiegoś czasu, przyjaźnimy się. Lubimy spędzać czas ze sobą. Ale wyobraźcie sobie, że wchodzę jutro do domu do Marcina, bez pukania, rzucam buty, wchodzę do dużego pokoju, na kanapę, wcześniej robię sobie kanapkę, mówię siema Marysia, siema Marcin, ucisz Natana. Mimo tego, że jesteśmy przyjaciółmi, nigdy w życiu nie wszedłbym tak do jego domu. Ale zapewniam was, oni pewnie powiedzą, że nie, że jak Natan będzie miał 10 lat, to będzie to robił każdego dnia. Oni mówią, mama, ucisz brata. Albo coś w tym stylu. Dlaczego? Ponieważ możesz być najlepszym przyjacielem, ale status dziecka nie równa się z niczym innym. Pan Bóg nie mówi, że jesteśmy tylko przyjaciółmi. Pan Bóg mówi, że jesteśmy Jego dziećmi. I dopiero właśnie w tej relacji z Nim, jako Jego dzieci, możemy znaleźć to, o czym mówi Jezus. Możemy znaleźć to, co zobaczył Jan Chrzciciel. Możemy znaleźć to, co apostoł Jan opisuje w 14 wersetach. Dopiero w relacji z Nim, jako Jego dziecko, możemy znaleźć ten sens, możemy znaleźć życie, możemy znaleźć logos. W relacji z Nim. Tym jest prawdziwe chrześcijaństwo. W chrześcijaństwie chodzi o to. Nie chodzi o to, żeby być bardziej religijnym. Nie chodzi o to, żeby szukać przyjemności w życiu. W chrześcijaństwie chodzi o to, aby żyć jako dziecko Boże, które jest świadome swojej tożsamości, tego, że Bóg jest twoim ojcem. Jest tylko jedna osoba, która może obudzić króla w nocy o 3 nad ranem z płaczem. To nie jest jego żona, to jest dziecko. Dziecko. Kochani, kiedy żyjemy w relacji, kiedy uświadomimy sobie to, że Bóg jest naszym ojcem, zdobędziemy taką tożsamość w naszym życiu. Świadomość i pewność naszej relacji z Nim sprawi, że będziemy mieli tożsamość, która da nam bezpieczeństwo. Bo Król Wszechświata się o nas troszczy. To znaczy, że będziemy mieli świadomość, która daje mi poczucie miłości, bo On mnie kocha tak mocno, że oddał mi to, co najcenniejsze, swojego Syna. Wtedy mogę zbudować tożsamość, która da mi bogactwo, którego nikt nie może mi zabrać, ponieważ Biblia mówi, że wszystko, co należy do Chrystusa, należy do mnie. Da mi tożsamość, która uczyni mi sprawiedliwym. Sprawiedliwością nie tą, którą ja muszę sobie zapracować, ale tą, którą On mi dał. Da mi tożsamość, która sprawia, że będę czuł się szczęśliwy i kochany, ponieważ Chrystus podzielił się ze mną wszystkim swoimi bogactwami. Ze mną stał się moim bratem, jest moją przyszłością i zapewnia mi wieczność. Kiedy uświadomię sobie to, co mam w Bogu, jako Boże dziecko, wtedy nie będę szukał żadnej innej szkoły filozoficznej, żadnej innej metody na życie. On będzie tą metodą. On będzie tym sensem. On będzie znaczeniem. Ponieważ będę miał tożsamość, dziecka Bożego. Tego właśnie w relacji z Bogiem, to właśnie w relacji z Bogiem jako Jego dziecko odkrywamy światło, Jego sens, miłość. Tak naprawdę wszystkie te prawdy o Jezusie, które znamy, stają się dla nas realne w relacji z Bogiem jako Jego dziecko. Chciałbym powiedzieć nawet, że prawda ze wszystkich praw teologicznych, jeżeli są jakieś najważniejsze, to wszystkie prowadzą do tego, że jesteś dzieckiem Boga. To musi stać się najważniejszą tożsamością w twoim życiu. Apostoł Paweł mówi w liście do Rzymian, że w Nim, w Chrystusie możemy wołać Abba Ojcze. Słowo Abba to jest pierwsze słowo, które wychodzi z ust dziecka, kiedy jeszcze nie może mówić. To jest takie mama, mami, tati. Pan Bóg chce, aby nasza tożsamość jako Jego dzieci były tym, co jest dla nas najistotniejsze. Dlatego Jan nawołuje nas dzisiaj. Popatrz na Niego. Światło, które świeci w ciemności. Jezus poszedł w to najciemniejsze miejsce z możliwych, na krzyż, aby Jego światło, aby Jego miłość do ciebie mogła świecić najmocniej. On cierpiał z miłości za twoje grzechy, abyś mógł stać się Jego dzieckiem. Jak moglibyśmy zlekceważyć Jego miłość do nas dzisiaj? Jak moglibyśmy? Żyjmy jako Jego dzieci, bo jesteś Jego dzieckiem, ukochanym. I żyjąc w relacji z Nim, możesz znaleźć sens, znaczenie, wszystko to, czego szukamy w innych rzeczach, nawet o tym nie wiedząc. Zostawmy każde sztuczne światło i żyjmy dla tego prawdziwego słońca. Pomódlmy się. Dobry Ojcze, dziękujemy Ci za to, że Ty dałeś nam swojego Syna. Abyśmy w Nim mogli znaleźć sens, abyśmy w Nim mogli znaleźć światło, którego szukamy. Panie, kiedy będziemy patrzeć na Twoje słowa, dobry Jezu, które Ty wypowiedziałeś o sobie przez następne 5 tygodni, pozwól nam jeszcze wyraźnie zobaczyć Ciebie, zobaczyć, co dla nas zrobiłeś, zobaczyć, kim jesteś, abyśmy jeszcze wyraźniej, tak jak Jan Chrzciciel, mogli zobaczyć i powiedzieć, Ty musisz stawać się większy, a ja muszę stawać się mniejszy. Amen. Kochani, jak co tydzień chciałbym zaprosić teraz tych wszystkich z Was, którzy no właśnie, są dziećmi Bożymi, którzy uwierzyli w Jezusa, do Wieczerzy Pańskiej. Mamy zarówno wino, które symbolizuje krew Chrystusa, które zostało przelane, jak i chleb, który jest Jego ciałem. Wierzymy, że kiedy Jezus odchodził, zostawił dla nas ostatnią pamiątkę, która nie tylko przypomina nam o Jego śmierci i zmartwychwstaniu, o Jego śmierci, o Jego przelanej krwi za nasze grzechy, ale w jakiś duchowy sposób, kiedy przystępujemy do tej pamiątki, to On jest z nami. Więc podejdź do niej dzisiaj tak, jakby On był z tobą, w duchowy sposób. Przyjdź jako Jego dziecko. Bądź z Nim. Wspominaj, co zrobił na krzyżu, kiedy przelał krew i kiedy Jego ciało zostało przebite. Zapraszam w swoim czasie.